39-letnia hrabina Margaretę Lambsdorff lubiła kontakt z naturą. Często wybierała się na piesze wędrówki szlakiem wiodącym przez mały las spacerowy w Strausbergu. Wśród lokalnej ludności budziła ogromne zdziwienie. No bo kto normalny wybiera się do lasu tak elegancko ubrany i w dodatku w butach na obcasie? Wówczas niewielu z nich wiedziało o arystokratycznym pochodzeniu kobiety. Ale po tym, jak zbezczeszczone ciało hrabiny odnaleziono na trasie kolejowej pomiędzy stacją Hegemühle a stacją Schlagmühle, jej nazwisko poznali niemal wszyscy mieszkańcy. W okolicy już od jakiegoś czasu dochodziło do serii dziwnych napadów na kobiety. Czy hrabina była jedną z ofiar niewykrytego zwyrodnialca? Już od jakiegoś czasu prosicie, żebym przygotowała dla Was jakąś sprawę z terenów, które obecnie leżą w granicach naszego kraju, jednak jeszcze 100 lat temu należały do państwa niemieckiego. I miałam taki zamiar. Naprawdę, szczerze miałam zamiar opracować dla Was właśnie taką historię. Ale jeszcze trochę na nią poczekacie, musicie mi wybaczyć. Poszukając materiałów na temat wrocławskiej historii, natrafiłam na sprawę, która, aż dziw bierze, nie tylko wydarzyła się naprawdę, ale w dodatku niemal nikt już o niej nie pamięta. Dlatego dziś przeniesiemy się do Strausberga, który też leży blisko naszej granicy, bo do Kostrzyna nad Odrą, w którym zresztą przyszło na świat, mamy zaledwie 50-60 kilometrów. Niewykluczone więc, że część wydarzeń rozegrała się na ziemiach odzyskanych. Bo chociaż teoretycznie będziemy mówić o jednej sprawie, to szybko się okaże, że historia dzieli się na kilka, a nawet kilkadziesiąt podrozdziałów. Ale nie przedłużając, zapraszam Was na opowieść o, jak to określiła prasa, bladym, słabym młodzieńcu o blond włosach i dobrotliwych, niebieskich oczach. W latach 20. ubiegłego wieku przez Berlin i okolice przechodziła fala przestępstw seksualnych i rabunkowych. Policja poświęcała masę czasu, by rozwikłać wszystkie przypadki mordu, kradzieży czy zniewolenia. Zwłaszcza, że ofiarami najczęściej padały osoby najbardziej bezbronne, czyli samotne kobiety i dzieci. Społeczeństwo patrzyło policji na ręce, wręcz wymagając od służb mundurowych satysfakcjonujących wyników. Niestety, pomimo naprawdę ogromnego zaangażowania, wskaźnik przestępczości był tak wysoki, że wiele spraw pozostawało bez rozwiązania. Bo zanim na dobre można było rozpocząć śledztwo, to w międzyczasie pojawiały się nowe, równie trudne do rozwiązania sprawy. I wierzcie mi, że wcale tutaj nie hiperbolizuję. O kilku z nich Wam kiedyś opowiem. Największą presję niemiecka policja poczuła na początku maja 1926 roku. Wówczas to mieszkańcy Strausberga zauważyli, jak pewna elegancka, dystyngowana kobieta przechadza się ulicami miasta w pobliżu lasu nad jeziorem Herensee. Zwracała na siebie uwagę, ponieważ zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych spacerowiczów. Nikt jednak nie wiedział, kim jest owa kobieta. W rzeczywistości była to hrabina Margarete Lambsdorff. Źródła podają, że kobieta była potomkinią jednego z najstarszych rodów niemieckich. Urodziła się jako Margarete von Reibnitz, a w roku 1907 poślubiła Ralfa Lambsdorffa, oficjalnie zostając hrabiną Lambsdorff. Gazety podają, że hrabina od 6 lat mieszkała z mężem i dziećmi w Berlinie, jednak było to raczej duże uogólnienie. Tak naprawdę Lambsdorffowie mieszkali właśnie w Strausbergu, który faktycznie leży w dość bliskiej odległości od Berlina, precyzując to jakieś 35 kilometrów. Nie nawiązywała żadnych zażyłych relacji z lokalną ludnością. Nie wiadomo, czy z uwagi na poczucie wyższości, czy też ze względu na swoją zamkniętą naturę. Dlatego też nikt do końca nie wiedział, z kim ma tutaj do czynienia. Możemy również przeczytać, że kobieta poruszała się o lasce i spacery urozmaicały jej czas spędzany na emeryturze. Ale w te rewelacje akurat wątpię. W roku 1926 pani Lambsdorff miała zaledwie 39 lat oraz czwórkę dzieci, z czego to najmłodsze miało dopiero 8 lat. Do staruszki było jej więc daleko. Oczywiście nie wyklucza to tego, że kobieta poruszała się o lasce, ale te doniesienia o emeryturze były chyba jednak nieco nad wyrost. I chociaż Margarete była członkinią szanowanego rodu niemieckiego, to albo żadne jej zdjęcia się nie zachowały, albo też po prostu nie udało mi się dotrzeć do żadnych fotografii. Nie będę tutaj ukrywać, że chociaż bardzo długi okres swojego życia mieszkałam przy granicy niemieckiej i przez 10 lat uczyłam się języka niemieckiego, to jakoś tak wzajemnie się z niemieckim nie lubiliśmy. A ta bariera językowa mogła mi utrudnić dotarcie do wszystkich dokumentów. Nie wiemy więc, jak wyglądała, ale raz jeszcze powtarzam, że skoro była matką 8-letniego dziecka, to aż tak stara, jak ją przedstawiają niektóre dzienniki, raczej nie była. Margarete spacerowała samotnie. Poruszała się na odcinku pomiędzy dwoma stacjami kolejowymi, Schlagmühle i Hegemühle, ale tak naprawdę nie wiem, w którym kierunku zmierzała. W tle wklejam Wam mapę z interesującymi nas punktami. Jedna ze stacji jest już obecnie wyłączona z użytku, natomiast w tle widać również wspomniane przeze mnie jezioro Hensee oraz te wszystkie tereny leśne, które znajdowały się pomiędzy miastem a zbiornikiem wodnym. W pewnym momencie, mniej więcej tą samą drogą, spacerował rosyjski książę Olszyński wraz z małżonką. Para usłyszała przeraźliwe kobiece krzyki. Ostatnio w okolicy dość głośno było o wzmożonych napadach na samotne kobiety, które nieznany sprawca zaciągał w krzaki, ograbiał i nierzadko wykorzystywał również seksualnie lub próbował wykorzystać. Dlatego małżeństwo, nie myśląc za wiele, rzuciło się pędem w stronę niepokojących odgłosów. Szybko odnaleźli odpowiednie miejsce, jednak chyba nie do końca byli przygotowani na to, czego świadkami się staną. W krzakach leżała kobieta. Krwawa rana na jej piersi sugerowała, że jest martwa. Nad jej ciałem pochylał się młody mężczyzna, trzymający w ręce rewolwer. Zauważywszy świadków zdarzenia, zaczął strzelać w ich kierunku. Szczęśliwie nikt nie został ranny, jednak podejrzany mężczyzna zbiegł. Olszyński nie zamierzał go gonić. Nie był uzbrojony, a nie chciał narażać życia swojego, jak i swojej małżonki. Para wspólnie ustaliła, że o sprawie trzeba poinformować odpowiednie służby lub też po prostu wezwać pomoc. Były to tereny niezamieszkałe. W okolicy nie było ani jednego domu, ani jednej rodziny, ani jednego gospodarstwa, gdzie mogliby się udać po pomoc. Dlatego też odeszli z miejsca zbrodni, kierując się w stronę najbliższego komisariatu. Nikt nie został na miejscu, by pilnować ciała, co możecie tutaj uznać za mało roztropne. Jednak z drugiej strony kobieta i tak już nie żyła, więc po co pilnować martwego ciała? Decyzja o udaniu się wspólnie, by powiadomić policję, okazała się tutaj słuszna, o czym zresztą zaraz się przekonacie. Kiedy Olszyńscy wrócili na miejsce w asyście policji, nad ciałem kobiety ponownie pochylał się ten sam mężczyzna. Tym razem szanse na jego schwytanie były dużo bardziej optymistyczne. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, również byli uzbrojeni. Prawdopodobny sprawca zbrodni jako pierwszy otworzył ogień, co też zaskoczyło mundurowych, zmuszając ich jednocześnie do chwilowego odwrotu. Aby usunąć się z linii strzału i jednocześnie chroniąc się przed pociskami, musieli schować się za pobliskimi drzewami. Podejrzany mężczyzna natychmiast wykorzystał ten moment i rzucił się do ucieczki. Wbiegł prosto do lasu. Tuż za nim ruszyli policjanci, którzy również sięgnęli po broń palną. Do Olszyńskich docierały głosy wystrzałów. Nie wiedzieli jednak, kto strzela do kogo. Wkrótce wszystkie huki ucichły. Niepocieszeni policjanci, zdaje się, że było ich dwóch, wyłonili się z zarośli. Pomimo długiego pościgu, sprawca zbiegł. Oczywiście zarządzono naprawdę zakrojone poszukiwania, a na miejsce szybko wezwano posiłki. Na poszukiwanego mężczyznę jednak nie natrafiono. Udało się jedynie dotrzeć do jeszcze jednego świadka, który zeznał, iż kilka godzin po morderstwie spotkał w lesie mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Nie potrafił jednak wskazać, w jakim kierunku poruszał się poszukiwany, bo też nie zwrócił na niego jakiejś szczególnej uwagi. Na podstawie zeznań Olszyńskich oraz Gajowego udało się stworzyć portret pamięciowy sprawcy morderstwa. Był to młody, mniej więcej 20-letni chłopak, dość szczupły, by nawet tutaj nie powiedzieć, że chudy, a jego włosy były w odcieniu blondu. Wzrost miał średni, a ubrany był w szarą marynarkę i brązowe spodnie. Ale do poszukiwań podejrzanego wrócimy za chwilę. Na ten moment najważniejsza była ofiara. Na podstawie jej ubioru i wyglądu fizycznego założono, jak już wiemy trafnie, że kobieta była osobą zamożną. Olszyńscy, którzy również byli ludźmi, można powiedzieć, wysoko postawionymi, zaprzeczyli jednak, by znali personalia Denatki. Ciało kobiety zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Już pierwsze oględziny jasno wskazały na fakt, iż ofiara stoczyła z napastnikiem naprawdę zaciętą walkę. Elementy jej garderoby były rozerwane, a na jej ciele odnotowano liczne zasinienia i zadrapania. Przyczyną śmierci była rana postrzałowa klatki piersiowej. Jednak informacje zamieszczone w prasie nie precyzowały, w który narząd lub organ trafiła kula. Kompleksowe badanie lekarskie ujawniło obecność nasienia w drogach rodnych kobiety. Obrażenia okolic intymnych wskazywały na wykorzystanie seksualne. Niewykluczone, że była to zbrodnia z lubieżności. Tożsamości ofiary początkowo nie można było ustalić. Kobieta nie miała przy sobie żadnych dokumentów, a lokalna ludność, co prawda, kojarzyła Denatkę, jednak nikt nie znał jej danych personalnych. Dopiero wieczorem dowiedziano się, że ofiarą jest Margarete Lambsdorff. Wiadomość o morderstwie rozeszła się po mieście w tempie ekspresowym. Prawdopodobnie na posterunek zgłosił się mąż zamordowanej, hrabia Ralph Lambsdorff. Używam tutaj sformułowania prawdopodobnie, bowiem prasa jedynie tutaj przekazała taką krótką informację, która mówiła o tym, iż rozpoznania dokonała najbliższa rodzina Denatki, która osobiście pojawiła się na komisariacie. Możemy więc założyć, że Margarete długo nie wracała do domu, jej małżonek usłyszał o morderstwie eleganckiej kobiety w średnim wieku i po prostu połączył wszystkie kropki. Ale nie możemy wykluczyć, że sprawą zainteresowały się po prostu dzieci kobiety, bowiem najstarsza córka hrabiny, Renata, ukończyła już 18 lat, a jej brat, graf, był od niej zaledwie rok młodszy. Bliżej im już było do młodych dorosłych niż dzieci, więc takiej opcji również tutaj nie wykluczam. Zwłaszcza, że gdzieś mi chyba mignęła informacja, że hrabia Lambsdorff w owym czasie był akurat poza granicami miasta. Rodzina nie tylko rozpoznała ciało swojej krewnej, ale również zauważyła brak torebki oraz złotego zegarka. Wcześniej założono, że zbrodnia została popełniona na tle seksualnym. Jednak teraz, kiedy stwierdzono brak wartościowych przedmiotów, które Denatka miała przy sobie w dzień morderstwa, motyw nie był już stuprocentowo pewny. Sprawca mógł działać z pobudek lubieżnych, przy okazji dokonując kradzieży lub odwrotnie. Działał z chęci zysku, a przy okazji zaspokoił swoje potrzeby seksualne. Niewykluczone również, że sprawca dokonywał swoich zbrodni motywowany obiema pobudkami. Ustalenie motywu było o tyle istotne, że pozwoliłoby policji na utworzenie czegoś, co wówczas nie było jeszcze takie powszechne. Mowa oczywiście o profilowaniu kryminalnym. I dlaczego o tym wspominam, skoro profilowanie kryminalne wówczas tak naprawdę, można powiedzieć, jeszcze nie istniało? Ano dlatego, że sprawa przypadła w udziale Ernstowi Genatowi. Personia, która być może nie jest Wam dobrze znana, jednak była prekursorem wielu metod w kryminalistyce, które są dzisiaj już powszechnie stosowane. Zdecydowanie wyróżniał się na tle pozostałych inspektorów niemieckiej policji kryminalnej. Cechowała go skrupulatność, upór oraz fenomenalne łączenie wszystkich, na pozór, niezwiązanych ze sobą wątków i dowodów. Osobiście nazwałabym go takim Sherlockiem Holmesem niemieckiego podwórka, jednak ze zdecydowanie lepszym zapleczem od strony metodyki policyjnej. To porównanie ma oczywiście na celu jedynie przybliżyć wam, kim był Genat, a była to osoba naprawdę, można powiedzieć, że wręcz wybitna w swojej dziedzinie. Między innymi był w stanie stworzyć coś, co przypominało obecny profil kryminalny sprawcy zbrodni. Ale nawet on miał problemy ze złapaniem sprawcy zbrodni. Ale opowiem wam o tym obszerniej za moment. Margareta Lambsdorff została pochowana na cmentarzu w Stansdorfie. Jej ciało spoczęło w grobowcu rodzinnym. Za schwytanie osoby odpowiedzialnej za morderstwo i zbezczeszczenie ciała hrabiny, jej rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości 2000 marek niemieckich. I co prawda nie jestem biegła, jeżeli chodzi o ekonomię i o wartość pieniądza, ale wedle tego, co udało mi się odnaleźć, to te 2000 marek niemieckich były wówczas warte tyle, co 4000 polskich złotych. Jeżeli się mylę, to oczywiście niech mnie ktoś tutaj skoryguje. Natomiast jeżeli jest to autentyczna suma i autentyczny przelicznik, to była to naprawdę ogromna kwota. Bazując na informacjach ze strony Wielka Historia, to 1 zł z roku 1926 wart był tyle, co 6 zł w roku 2020. I ja wiem, że są różne przeliczniki, niektórzy liczą wartość złotego na podstawie ceny złota, ale ja opieram się jednak na tych danych, które wydają mi się chyba najbardziej rzetelne. Na pewno była to ogromna suma pieniędzy. Nie wiadomo, co bardziej zmotywowało policję i lokalnych mieszkańców do działania. Czy ta wspomniana nagroda, wysoki status społeczny zamordowanej kobiety, czy fakt, że nieznany sprawca w najlepsze szaleje w okolicach Strausberga. I już nie tylko napada na samotne kobiety, ale jeszcze w dodatku zaczął je zabijać. Na policję zgłosiły się 3 poszkodowane, które, jak twierdziły, również mogły paść ofiarą sprawcy mordu na hrabinie Lambsdorff. Każda z nich została napadnięta i wykorzystana seksualnie przez nieznanego sprawcę. Wszystko działo się na przełomie kwietnia i maja 1926 roku na odludnych terenach Strausberga. W każdym z 3 przypadków ofiarą była młoda kobieta. Napastnik wypatrywał ofiarę, ukrywając się w krzakach, a gdy wyczuł odpowiedni moment, wyskakiwał prosto na plecy kobiety. I mówię tutaj kobiety, bo zwykle to właśnie one padały jego celem. Zwykle, podkreślam, bo to też jest tutaj istotne na późniejszym etapie. Ale teraz skupimy się na tych 3 poszkodowanych kobietach ze Strausberga. Ponieważ napastnik dysponował zdecydowaną przewagą, jeżeli chodzi o siłę fizyczną, a na jego korzyść działał również element zaskoczenia, to za każdym razem niespodziewająca się ataku kobieta pod siłą naporu upadała na ziemię. Napastnik jedną ręką przytrzymywał swój cel, a w drugiej trzymał rewolwer, którym natychmiast groził przerażonej, że lepiej dla niej będzie, jeżeli przestanie się wyrywać i będzie mu posłuszna. Krzyczeć też oczywiście nie powinna, bo jeszcze ktoś usłyszy i się zleci na pomoc. Bojąc się o swoje życie, napadnięte starały się dostosować do woli napastnika. Ten wówczas najpierw dopuszczał się napaści na tle seksualnym, po czym przeszukiwał wykorzystane kobiety i zabierał pieniądze albo jakieś cenne rzeczy. W każdym ze zgłoszonych przypadków przebieg przestępstwa wyglądał tak samo. Podany rysopis również pokrywał się z portretem pamięciowym uzyskanym od Olszyńskich oraz Gajowego. Szanse na to, że chodziło o jednego i tego samego sprawcę, były ogromne. Zwłaszcza, że pokrzywdzone kobiety przecież przekazały informację, iż napastnik, który wykorzystał je seksualnie, dysponował bronią palną. Detektyw śledczy Ernst Genat wyczuł, że najprawdopodobniej w okolicy grasuje seryjny przestępca seksualny. Jednak jak na razie policja nie łączyła przypadków napaści na kobiety z morderstwem hrabiny. Jeżeli zastanawia was tutaj dlaczego, no bo przecież na pierwszy rzut oka widać, że wszystkie te przypadki są ze sobą powiązane, to po pierwsze, dawniej komunikacja pomiędzy poszczególnymi posterunkami policyjnymi nie była taka prosta jak obecnie. Tym samym ciężko było wychwycić ten sam modus operandi i połączyć wszystkie sprawy w jedną całość. A po drugie, mówimy tutaj o 2 różnych przestępstwach. Z jednej strony mamy napaść na kobiety, a z drugiej morderstwo. Skala przestępstwa była zdecydowanie inna. A po trzecie, chociaż za kilka lat opinia publiczna miała spotkać się ze sprawą Petera Kytena, to jednak wówczas pojęcie seryjnego przestępcy w jakimkolwiek kontekście nie było aż tak powszechne jak obecnie. Termin zabójstwa seryjnego został wprowadzony dopiero w latach 70. W latach 20. dominowało jeszcze przekonanie, że wszystkie morderstwa muszą mieć swój motyw. Zabijanie dla samego zabijania było czymś naprawdę bardzo rzadko spotykanym. A już żeby sprawca jedną ofiarę zabijał, a drugich już nie, to już wiecie, w ogóle jest jakiś kosmos. No chyba, że chodziło tutaj o morderstwa na tle rabunkowym, ale wówczas wiadomo było, że chodzi tutaj po prostu o rabunek. To był główny motyw. Ale taki motyw, żeby wiecie, zabijać, żeby zabijać, no nie bardzo wtedy się im wszystko łączyło. Dlatego my, jako osoby postronne, żyjące w zupełnie innych czasach, patrzymy na tę sprawę z zupełnie innej perspektywy. Oczywiście sprawa morderstwa hrabiny pozostała niestety nierozwiązana. I chociaż teoretycznie morderstwo było odrębną sprawą, niezwiązaną z napadami na kobiety w Strasburgu, to zaangażowany w sprawę detektyw Genat wiedział, że jeżeli uda mu się ustalić, kto dokonuje ataków, to najpewniej będzie to również poszukiwany przez niego morderca hrabiny. Wkrótce musiał znów wziąć się do pracy. Bo chociaż sprawca zmienił rewir swojej działalności, to uderzył ponownie już miesiąc po morderstwie hrabiny Lambsdorff, na początku czerwca 1926 roku. W oddalonym o niecałe 20 km od Strausberga Hoppegarten doszło do dwóch napaści na kobiety, a przynajmniej dwa przypadki zostały zgłoszone na policję, bo niewykluczone, że było ich więcej. Obie ofiary uszły z życiem, jednak zostały wykorzystane seksualnie, obrabowane i okaleczone. Nie sprecyzowano, czym były owe okaleczenia, ale zakładam, że tak jak w pozostałych przypadkach, chodziło o jakieś otarcia i zadrapania. Z dotychczasowych ustaleń nic nie wskazywało, by sprawca posługiwał się nożem czy innym ostrym narzędziem, więc rany cięte raczej są tutaj mało prawdopodobne. Metoda działania sprawcy, jak i rysopis, pokrywał się z danymi uzyskanymi w trakcie śledztwa nad sprawą ze Strausberga. Co równie istotne, wszystkie napaści zostały dokonane w bliskiej odległości torów kolejowych. Możliwe, że sprawca w jakiś sposób był związany z niemiecką koleją. Pracował na kolei lub po prostu wykonywał naprawy, które były stricte związane z transportem kolejowym. Ale póki co były to luźne przypuszczenia. Policja nawet nie zdawała sobie sprawy, że raz była bardzo blisko ujęcia prawdopodobnego sprawcy wszystkich napadów. 3 czerwca 1926 roku dokonano napadu na 18-letnią córkę pracownika Wulgarten pod Berlinem. Dziewczyna nie ucierpiała w trakcie napadu, gdyż zadziałał jej instynkt przetrwania. Pomimo gróźb uzbrojonego sprawcy zaczęła przeraźliwie krzyczeć, co prawdopodobnie nie tylko uchroniło ją przed wykorzystaniem seksualnym, ale być może i ocaliło jej życie. Krzyki dziewczyny usłyszał policjant, który był na patrolu dosłownie ulicę dalej. Funkcjonariusz rzucił się w kierunku, z którego dobiegały odgłosy błagające o pomoc. Tam też przyłapał sprawcę na gorącym uczynku. A w zasadzie prawie na gorącym uczynku, no bo na szczęście do niczego jeszcze nie doszło, a dziewczyna wyszła z tej opresji cało. Miała jedynie kilka otarć i zadrapań. Policjant udał się w pościg za bandytą, jednak i tym razem napastnik okazał się sprytniejszy. Po prostu zniknął w zaroślach. To mogła być kolejna ważna wskazówka dla śledczych. Poszukiwany mężczyzna musiał bardzo dobrze orientować się w terenach zalesionych w okolicach Berlina, gdyż za każdym razem bezbłędnie obierał drogę, która umożliwiała mu ucieczkę. Oczywiście wiadomo, że w lesie jest się łatwo schować, natomiast trzeba wiedzieć, gdzie biec, żeby na nic nie wpaść, znaczy na nic, na drzewo, ewentualnie jakiegoś jelenia. Początkowo napad na 18-latkę nie był łączony z pozostałymi przypadkami, jednak jeszcze sobie do tego wrócimy na późniejszym etapie, gdyż okaże się to dość istotne. Nie wiadomo, czy w międzyczasie doszło do innych napaści, prócz tych dwóch znanych przypadków z czerwca 1926 roku w Hoppengarten, jednak dla Genata było jasne, że sprawca na pewno tak łatwo nie odpuści i jeszcze zaatakuje. I miał rację. W nocy z 28 na 29 sierpnia 42-letnia pielęgniarka zatrudniona w szpitalu w Hoppengarten wracała z pracy do domu. Tym razem sprawca nie miał aż tyle szczęścia. Zaatakował po zmroku, kiedy ulice były niemal puste, jednak w terenie zabudowanym. Krzyki 42-latki wybudziły ludność mieszkającą w okolicy, która nie tylko spłoszyła napastnika, ale również rzuciła się za nim w pościg. Dwóch mężczyzn biorących udział w pościgu było nawet uzbrojonych. Dało im to możliwość obrony przed uciekinierem, który, jak już wiemy, zwykle odstraszał goniących właśnie wystrzałem z rewolweru. Tym razem jednak kule były wysyłane też w jego kierunku. Nie wiadomo, czy to właśnie upór goniących, ich uzbrojenie, czy atak w terenie zabudowanym, gdzie nie jest aż tak łatwo zniknąć między drzewami, ale tym razem napastnik został schwytany. Osobiście uważam, że zgubiła go tutaj zbytnia pewność siebie. Każdy kolejny atak budził w nim poczucie bezkarności. W końcu jego przekonanie o tym, że i tak nikt go nigdy nie złapie, mogło urosnąć do tego stopnia, że postanowił uderzyć w terenie zabudowanym. Ale jest to oczywiście moja własna opinia. Nazwisko mężczyzny jest dla mnie dosyć trudne do wymówienia, więc od razu przepraszam wszystkie osoby, które znają język niemiecki, za jego wymowę. No ale jakoś muszę tu sobie radzić. Okazało się, że aresztowanym jest 25-letni robotnik fizyczny, aktualnie w sumie bezrobotny, Karol lub po prostu używając naszej wersji spolszczonej, Karol Becia. Początkowo schwytany przestępca do niczego się nie przyznawał. Do niczego, prócz napadu na pielęgniarkę, rzecz jasna, no bo tam został przyłapany na gorącym uczynku. I teraz kilka ważnych spraw. Aby sobie ułatwić dalszą opowieść historii i nie skupiać się tutaj na akcencie niemieckim, to też po prostu nazwisko naszego Karola spolszczę i zamiast Becia, to będzie to po prostu nasz swojski bednarz, bo też takie jest dokładne tłumaczenie jego nazwiska. Druga sprawa jest taka, że z uwagi na fakt, iż na temat sprawy naszego bednarza naprawdę dysponuje tutaj bardzo ubogim materiałem, to znaczy może nie aż tak ubogim, ale aktualne źródła praktycznie nie informują o jego życiorysie, zupełnie tak jakby Karol nigdy nie istniał, więc jest mi naprawdę trudno przekazać Wam takie pełne i rzetelne informacje na temat wszystkich zbrodni mężczyzny, na temat jego przesłuchań, podejrzeń oraz takiego hierarchicznego przebiegu wydarzeń. Oczywiście zrobiłam selekcję, porównałam ze sobą wszystkie dane, a nawet ślęczałam nad książką wydaną przez niemiecką publicystkę historyczną, która chyba jako jedyna skupiła się na tej zapomnianej przez lata historii. A raczej na ogólnie dostępnych fragmentach książki, bo wybaczcie, ale inwestowanie w literaturę, która jest napisana językiem, którego nie znam, wydało mi się tutaj średnio trafionym pomysłem. Zresztą o książce wypowiem się jeszcze na samym końcu podcastu. Przedstawię Wam więc najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń, jednak zaznaczam, że nie jestem żadną alfą i omegą i mogę gdzieś odbiegać od faktów zawartych w niektórych publikacjach. Natomiast postaram się zawrzeć wszystkie wątki, wszystkie wątpliwości, przypuszczenia i inne poboczne tematy, bo jak się zaraz przekonacie, to historia życia Karola Bednarza była naprawdę bardzo skomplikowana, i niewykluczone, że mógł on być potencjalnym lub nawet faktycznym seryjniakiem grasującym na terenie międzywojennych Niemiec. Kim w ogóle był Karol Bednarz i co doprowadziło go do miejsca, w którym aktualnie się znalazł? Mały Karol miał dość ciężkie dzieciństwo. Już od dziecka był świadkiem agresji. Jego ojciec zmarł, kiedy Karol był jeszcze mały. Nie sprecyzowano, ile wówczas miał lat, ale skoro pamiętał swojego ojca, to wydaje mi się, że musiał mieć co najmniej 5, może 6 lat, chociaż oczywiście mogę się tutaj mylić. Matkę wspomina jako kobietę dobrą, odnoszącą się do swoich dzieci z taką miłością i czułością. Natomiast problem pojawił się, kiedy matka Karla zaczęła wchodzić w nowe związki. Tutaj również nie sprecyzowano, ile dokładnie ich było, natomiast użyta była liczba mnoga, więc zakładam, że tych ojczymów było przynajmniej dwóch. ale żaden z nich nie był ani odpowiednim kandydatem na męża, ani tym bardziej na ojca. Karl wspomina, że w domu panowała przemoc fizyczna i psychiczna. Ojczym niemiłosiernie znęcał się nad dziećmi, nawet nad tymi najmłodszymi. Zresztą nie ograniczał się tylko do dzieci, bo i matce Karla się obrywało. Mężczyzna pamięta pewną sytuację, która zostawiła głęboki ślad w jego pamięci. Była to sytuacja, w której ojczym pobił matkę chłopaka do tego stopnia, że umęczona kobieta zdążyła jedynie uciec do pokoju, w którym znajdował się jej syn, po czym padła nieprzytomna na podłogę. Karl był wówczas przerażony. Zupełnie nie wiedział, jak ma się zachować. Był wówczas małym dzieckiem, które co prawda było już świadkiem wydarzeń, jakich małe dziecko nigdy nie powinno doświadczać, ale jeszcze nigdy nie widział swojej rodzicielki w tak potwornym stanie. Ponieważ kobieta leżała bez ruchu na posadzce, chłopiec był przekonany, że niestety jego matka nie żyje. Zaczął histeryzować, na co jego ojczym odpowiedział jedynie oszalałym śmiechem. Matka Karla przeżyła ten atak, ale wkrótce i tak zmarła. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach, ale Karl przekonywał, że gdyby kobieta żyła, to jego historia potoczyłaby się zgoła inaczej. Kobieta bowiem była jaka była. Na partnerów życiowych wybierała osoby, których nigdy nie powinna wpuścić do swojego życia. No ale umówmy się. Sytuacja samotnej matki w latach 20. była zgoła inna niż obecnie. A nawet dzisiaj słyszy się przecież głosy, że kobieta z dziećmi to słaby materiał na związek. I chociaż dziś taka kobieta ma jeszcze jakieś perspektywy, a jak się uprze, to sama własne dzieci utrzyma i z nikim w żadne relacje wchodzić nie musi, to jednak dwudziestolecie międzywojenne bywało dla nich okrutne. Pozostawiona sama sobie, z małymi dziećmi, miała tylko jedną opcję. Znaleźć mężczyznę, który na nią i jej dziecko zarobi. Ewentualnie żebrać i modlić się o przetrwanie. Więc ja bym tutaj nie krytykowała działań kobiety, bo to naprawdę życie w tamtych czasach wyglądało zupełnie inaczej. Chłopak po śmierci matki dość szybko wszedł na przestępczą ścieżkę. Pozostawiony sam sobie zaczął kraść. A ponieważ nie miał żadnego doświadczenia, to też szybko wpadł. Za swoje występki został skazany na pobyt w domu poprawczym. Resocjalizacja raczej nie przyniosła oczekiwanych efektów, bo Karl jeszcze kilkukrotnie popadał w konflikt z prawem. Za każdym razem chodziło o mniejsze lub większe kradzieże. Sam twierdził, że kradł, aby przetrwać. Inaczej czekałaby go śmierć głodowa. Niekoniecznie nie było w tym ani ziarna prawdy, bo na początku rzeczywiście takie mogły być jego główne motywacje. Walka o przetrwanie w bardzo ciężkich, powojennych czasach. A przypominam, że po I wojnie światowej w Niemczech naprawdę nie było kolorowo. Natomiast później raczej kierowały nim inne pobudki, o czym zaraz się przekonacie. Co do jego życia prywatnego, to chociaż w tym temacie pojawiło się naprawdę niewiele, to między wierszami można było co nieco wyczytać. Na pewno mężczyzna był w relacji partnerskiej z kobietą nazwiskiem Chagerman. Czy był to udany związek, to śmiem wątpić, natomiast para doczekała się wspólnego dziecka, precyzując, to córeczki. Karl miał być bardzo mocno związany z dzieckiem, ale jest to po prostu jego własna opinia, z nikim nie skonfrontowana, więc ciężko ocenić, czy rzeczywiście pałał on taką wielką miłością do córki, czy to uczucie było jedynie wytworem jego umysłu. Niestety z samą Chagermanówną albo nikt nie przeprowadził zaawansowanej rozmowy, albo też została ona pominięta w źródłach. Raczej zakładałabym tę drugą opcję, bo nie sądzę, żeby policja zignorowała obecność kobiety w życiu Karla, no bo był to zbyt ważny dla śledztwa świadek. Ale czy para mieszkała razem, czy była to raczej taka luźna relacja, to nie ma na ten temat żadnej konkretnej wzmianki. Inspektor Genat od razu wiedział, że ma do czynienia z mordercą hrabiny Lambsdorff. Jednak początkowo bednarz nie był chętny do współpracy. Wypierał się winy. Twierdził, że za napad w Strausbergu odpowiedzialna jest zupełnie inna osoba. Ale szybko zmienił zdanie. I tutaj ciężko jest mi przekazać Wam konkretną dynamikę w zmianie nastawienia aresztowanego i określić, jakie wydarzenia następowały po sobie, z dokładnie tych samych powodów, o których wspomniałam Wam chwilę wcześniej. Natomiast przekażę Wam wszystkie obciążające mężczyznę fakty, jakie pojawiły się w trakcie śledztwa, ale które z nich rozwiązało mężczyźnie język, to tak naprawdę nie wiem. Na pewno po aresztowaniu Bednarza inspektor Genat zlecił ustalenie jego aktualnego miejsca zamieszkania oraz późniejsze dokładne przeszukanie lokalu. Tam natrafiono na szereg damskich bibelotów, które nijak nie mogły należeć do aresztowanego mężczyzny. Zakładam więc, że wspomniana Jagermanówna z nim jednak nie mieszkała, bo wówczas można by było uznać, że jest to jej własność. Inna wersja zakłada, że już podczas aresztowania mężczyzny w jego kieszeniach odnaleziono damskie akcesoria, jakieś broszki, puderniczki i inne tego typu rzeczy. Więc już wówczas można było wysnuć przypuszczenia, że napad na 42-letnią pielęgniarkę nie był jego pierwszym skokiem. Natomiast całą resztę, która już utwierdziła policję w ich przypuszczeniach, odnaleziono właśnie w mieszkaniu mężczyzny. A było tego podobno dość sporo. Nie tylko była to biżuteria, puderniczki, ale też nawet jakieś damskie torebki czy portfele. Portmonetki bardziej chyba. Druga sprawa dotyczyła handlarza złotem, niejakiego Rosenbauma. I tutaj, zależnie od wersji, albo policja sama jakoś trafiła na jego ślad, być może znajdując jakieś kwity w mieszkaniu Bednarza, albo też mężczyzna sam zgłosił się na komisariat, przeczytawszy o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o seryjne napady na kobiety. Jakby nie było, to Rosenbaum miał potwierdzić tutaj, że odkupił on od pewnego mężczyzny złoty zegarek, który później został rozpoznany przez rodzinę zamordowanej hrabiny jako jej własność. Podobno handlarz, przeczytawszy doniesienia o morderstwie, zaczął mieć pewne podejrzenia, czy czasem nie miał do czynienia z osobą odpowiedzialną za śmierć hrabiny. No bo tutaj piszą o skradzionym złotym zegarku, a do niego zgłasza się pewien jegomość, nie wyglądający w żadnym stopniu na osobę zamożną, i oferuje mu kupno właśnie takowego zegarka? No trochę to było dziwne i podejrzane. Czemu więc Rosenbaum nie zgłosił się na policję wcześniej? Tego nie wiem i nie mam też pewności, czy rzeczywiście się nie zgłosił, bo taka wersja również się pojawiła. A nawet więcej, bo podobno handlarz dostarczył policji kwit, na którym osoba sprzedająca zegarek podpisała się imieniem i nazwiskiem. Uprzedzając pytania, tak, Bednarz użył swoich prawdziwych danych osobowych. Ale czy rzeczywiście tak było, to nie wiem, bo gdyby policja już wcześniej dysponowała tym rachunkiem, to raczej wiedziałaby, kogo szuka i śledztwo posunęłoby się do przodu zdecydowanie szybciej. Nie wiadomo więc, jak tam dokładnie to wszystko wyglądało, ale wspominam Wam, że taka postać jak Rosenbaum istniała i dzięki czemu udało się znaleźć powiązanie Bednarza z przedmiotem skradzionym hrabinie Lambsdorff. Skradzionym podczas napadu ze skutkiem śmiertelnym, przypominam. Handlarz zresztą rozpoznał mężczyznę podczas okazania. Był więc ważnym dla śledztwa świadkiem. Zresztą nie tylko on, ponieważ aresztowany został okazany wszystkim znanym policji kobietom zgłaszającym napaść na tle seksualnym. Każda z nich rozpoznała w naszym Bednarzu swojego napastnika. Zgłosiła się również 18-latka, która mogła być następną ofiarą mężczyzny, jednak patrolujący policjant w porę ocalił ją przed napastnikiem. Wspominałam Wam o tym wydarzeniu chwilę wcześniej. Ona również rozpoznała w Karlu mężczyznę, który 3 czerwca próbował wykorzystać ją seksualnie. Było więc więcej niż pewne, że to właśnie Bednarz jest poszukiwanym złodziejem i przestępcą seksualnym oraz mordercą Margaretę Lambsdorff. Ostatecznie Bednarz przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale zanim powiem Wam, jak się tłumaczył, to muszę wspomnieć o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy. A mowa tutaj o pamiętniku. Wspominam o nim na samym końcu dowodów obciążających, bo sprawa z nim jest naprawdę wyjątkowo niejasna. Część źródeł twierdzi, że policja namówiła mężczyznę, by ten spisał swoje wspomnienia. Taki zabieg miał mu pomóc przypomnieć sobie wszystkie zbrodnie i być może nawet pomóc policji rozpoznać w jakimś wydarzeniu znaną im sprawę, której do tej pory z Bednarzem nie łączyli. Inna wersja, i moim zdaniem chyba jest ona bardziej sensowna, zakładała, że notes z odręcznymi notatkami Bednarza został odnaleziony w jego mieszkaniu podczas przeszukania. Dlaczego tak uważam, to zaraz Wam dokładnie wyjaśnię. W każdym razie dowodów obciążających było tak dużo, że pod ich naporem Bednarz przyznał się do morderstwa w Strausbergu. Ale zaklinał się, że nie dokonał napadu z myślą o morderstwie. To miał być zwykły skok. Kradzież połączona z zaspokojeniem swojej chuci. I najpewniej hrabina uszłaby bez szwanku, jak i reszta jego ofiar. Ale kobieta nie zamierzała się poddać. Rzucała się, wyrywała i krzyczała tak głośno, że przestraszony mężczyzna przyłożył rewolwer do jej piersi i postraszył, że jak ta nie przestanie krzyczeć, to po prostu pociągnie za spust. Wówczas w trakcie szarpaniny broń samoistnie wystrzeliła. A że lufa znajdowała się tuż przy piersi kobiety, to i kula trafiła prosto w ciało. Biegły rusznikarz po zbadaniu broni potwierdził później, że taka ewentualność była prawdopodobna. Jak się okazało, postrzał był śmiertelny, chociaż sam Karl Bednarz początkowo zupełnie nie zdawał sobie z tego sprawy. Myślał, że jedynie zranił kobietę. Dopiero kiedy ta przestała oddychać, uświadomił sobie, co tak naprawdę zrobił. Czy Bednarz mówił prawdę? Ciężko stwierdzić, bo wersji na temat jego zeznania też jest wiele, a niektóre są wręcz ze sobą sprzeczne. W każdym przypadku mężczyzna twierdził, że nie planował zabijać kobiety. Chciał jedynie ją obrabować, a w najgorszym przypadku ewentualnie zranić, gdyby za bardzo mu się stawiała. Ale pojawia się również wersja, że Bednarz strzelił do hrabiny, kiedy ta nie chciała mu oddać swoich kosztowności, ale wówczas też nie chciał jej zabijać. Tutaj już nie było mowy o tym samoistnym wystrzale, tylko faktycznie Karl pociągnął za spust, jednak tylko po to, żeby kobietę zranić. Ale jeżeli chcecie znać tutaj moje zdanie, to ta opcja wydaje mi się dużo mniej realna, bowiem zakładała, że Bednarz dokonał jeszcze wtedy skrępowania ofiary, a kiedy dokonywał jej przeszukania i podniósł sukienkę, to dopiero wówczas poczuł tak silne podniecenie, że dopuścił się zbrodni seksualnej. Czemu moim zdaniem ta wersja jest mało realna? Ponieważ na krzyki kobiety zareagowało przecież małżeństwo Olszyńskich. Raczej nie sądzę, by biegli oni tak długo, by Bednarz zdążył skrępować ręce ofiary, dokonać jej przeszukania i w międzyczasie jeszcze wykorzystać seksualnie. No chyba, że był jakimś sprinterem. W ogóle całe zeznanie Bednarza jest jakąś taką jedną wielką niewiadomą, bowiem według niektórych relacji to mężczyzna zaprzeczał, żeby podczas tego napadu, podczas tego morderstwa hrabiny został w ogóle przez kogokolwiek nakryty. A jak wiemy, został i to dwukrotnie. Raz przez samych Olszyńskich, a drugi raz, kiedy małżeństwo wróciło na miejsce w asyście policji. Cała ta sytuacja jest więc trochę mało klarowna i niejasna. Co się tyczy samego pamiętnika, czy też kalendarza, bo ten notesik należący do Bednarza był naprawdę różnie określany, to odegrał on ogromną rolę w śledztwie. Okazało się, że Karl robił dziwne, niekiedy mało spójne zapiski. Inspektor Genat zaczął jednak zauważać pewną zależność. Przy dacie 7 maja 1926 roku, czyli dokładnie w dniu, w którym dokonano ataku na hrabinę Lambsdorff, Bednarz skreślił kilka dziwnych, nie mających sensu słów. W oczy rzucało się jednak jedno określenie, które wręcz potwierdzało, że mężczyzna musi mieć coś wspólnego ze śmiercią hrabiny. Było to słowo mord. Genat zaczął więc skrupulatnie analizować wszystkie zapiski poczynione przez Bednarza i doszedł do zadziwiających wniosków. Zauważył, że przy dacie 8 czerwca lub według innych źródeł 13 czerwca 1925 roku również widnieją dziwne zapiski. Nie wiadomo, jaka była dokładna treść tych zapisków, jednak Genatowi zapaliła się w głowie lampka, bo bardzo dobrze kojarzył tę datę. Brał osobisty udział w śledztwie, chociaż nie kierował grupą dochodzeniową. Dla spójności załóżmy sobie, że był to jednak 8 czerwca. To był trudny dzień dla niemieckiej policji. Inspektor Werneberg został wezwany w odludne miejsce przy linii kolejowej pomiędzy Karowem a Blankenburgiem. Dwóch robotników kolejowych, idąc do pracy, natrafiło tam na ciało małej, brutalnie zamordowanej dziewczynki. Śledztwo wykazało, iż była to zaledwie 10-letnia Senta Eckert. Dziecko zmarło na skutek uduszenia. Przed śmiercią doszło do wykorzystania seksualnego. Detektyw zauważył wiele podobieństw w sprawie nierozwiązanej sprawy morderstwa 10-latki oraz napadów dokonanych przez bednarza w Strausbergu. Ofiara została napadnięta tuż przy torach kolejowych. Napastnik zaciągnął dziecko w krzaki, wykorzystał seksualnie, po czym udusił swoją ofiarę. Zgadzał się również rejon działalności. Karów jest oddalony zaledwie 30 km od Strausberga. Metodyka sprawcy pokrywała się więc ze sposobem, w jaki działał bednarz. Różniła się jedynie przyczyna śmierci oraz wiek ofiary. Ernst Genat postanowił skonfrontować się z zatrzymanym mężczyzną, który oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Ale detektyw wiedział, do czego zmierza. On miał jasno postawiony cel i chciał wreszcie zamknąć sprawę morderstwa małej Senty Eckert. Początkowo przecież w sprawie hrabiny również ciężko było mu uzyskać od bednarza przyznanie się do winy, jednak odpowiednio silne dowody przekonały go ostatecznie do wyjawienia prawdy. Być może tak będzie i w tym przypadku. Musi tylko włożyć dużo wysiłku i dużo pracy, aby odnaleźć ten pasujący element układanki. Tym razem jednak sprawa była dużo bardziej skomplikowana. Morderstwo Senty Eckert zostało popełnione ponad rok temu. Raczej marne szanse, żeby Genad odnalazł w rzeczach osobistych bednarza jakiekolwiek dowody rzeczowe, które łączyłyby go bezpośrednio z zamordowaną dziewczynką. Natomiast upór i zaciętość inspektora policyjnego ostatecznie doprowadziły go do odnalezienia powiązania bednarza z miejscem zbrodni. Okazało się, że w czerwcu 1925 roku bednarz pracował przy robotach kolejowych wykonywanych właśnie na trasie pomiędzy Blankenburgiem a Karowem. Był więc obecny na miejscu w czasie, kiedy dokonano morderstwa. Ale dla bednarza to wciąż nie był dowód, który skłoniłby go do mówienia. On nie pamiętał, żeby gdziekolwiek pracował, a jak pracował, to nie wie gdzie. No wiecie, to wszystko jest takie płynne, czas jest płynny. Ciężko jest mu powiedzieć, kiedy dokładnie gdzie przebywał. Dlatego też Genat odszukał dokumentację pracowników zatrudnionych przy naprawie torów. W ten oto sposób na liście płac udało mu się odnaleźć nazwisko Karla Bednarza. Nie wiadomo, czy to ostatecznie przekonało naszego aresztowanego mężczyznę, ale Bednarz przyznał się do morderstwa dziewczynki. Chociaż i w tym przypadku wcale nie miał zamiaru zabijać 10-latki. Ale dziewczynka tak okropnie krzyczała, a w pobliżu przychodzili inni ludzie. Bednarz bał się, że hałasy zaalarmują spacerowiczów. Dlatego też zacisnął dłonie na szyi dziecka. Podobno z lubością i ogromną dokładnością opisywał wszystkie szczegóły dotyczące napadu na 10-latkę. Opisał przebieg po prostu krok po kroku. Twierdził, że zanim dopuścił się rozboju, wypił pół butelki wódki. Jego silny pociąg seksualny w połączeniu z jego ogromnym dystansem, żeby wręcz nie powiedzieć, że z bojaźliwością do płci przeciwnej, był u niego taką mieszanką wybuchową. Przed każdym napadem musiał się odpowiednio znieczulić jakimś trunkiem wysokoprocentowym, dzięki czemu puszczały mu wszystkie blokady. Co prawda śmiałości do kobiet w nim to nie budziło, no bo nadal nie potrafił do nich zagadać jak normalny człowiek, ale pomagało mu to przełamać strach przed napaścią. Jego tłumaczenia zostały później uznane za wiarygodne przez biegłych psychiatrów, którzy badali stan psychiczny aresztowanego mężczyzny. Psychiatrzy potwierdzili, że rzeczywiście mężczyzna nosił gdzieś w sobie lęk przed płcią przeciwną. Osobiście jednak mam pewne wątpliwości, czy w tym przypadku chodziło jedynie o ten lęk przed nawiązaniem kontaktu z kobietami, no bo jeżeli faktycznie by tak było, to w jaki sposób nawiązał relację z Jagermanówną, z którą przecież doczekał się już dziecka? Myślę, że tutaj problem musiał leżeć gdzieś głębiej w psychice mężczyzny. Niestety, jak wiemy, psychiatria nie stała wówczas na tak zaawansowanym poziomie jak obecnie, więc nie wiemy, co tak naprawdę się działo w głowie bednarza. I już wam tłumaczę, co jeszcze skłoniło mnie do takich wniosków. Nie wiem, czy to sama Jagermanówna, czy też właśnie Bednarz, ale któreś z nich opowiedziało o sytuacji, podczas której mężczyzna próbował przymusić swoją partnerkę do kontaktu fizycznego. Ponieważ kobieta stawiała mu wtedy bardzo stanowczy opór, to ostatecznie do niczego nie doszło. Natomiast nagromadzona w mężczyźnie energia najprawdopodobniej musiała znaleźć ujście w inny sposób. Nie mógł sobie pozwolić na zbyt wiele z matką swojego dziecka, bo też pewnie doskonale zdawał sobie tutaj sprawę, że gdyby coś poszło nie tak, gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli, to też policja szybko połączyłaby go z morderstwem. Dlatego postanowił zapolować na inną ofiarę. Niewykluczone, że cała ta przeszłość Bednarza mogła mieć naprawdę znaczący wpływ na kształtowanie się jego charakteru, na kształtowanie się jego osobowości. I skoro był on świadkiem agresji ojczyma względem jego matki, względem jego siostry, to też niewykluczone, że widział coś więcej. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale osobiście taka ewentualność przyszła mi również na myśl. Oczywiście też nie próbuję tutaj usprawiedliwiać działań Bednarza, a jedynie dociekam jego motywacji. Jeżeli myślicie, że to już koniec, to spieszę z informacją, że nie zupełnie. Jak wspomniałam, Ernst Genaz naprawdę był personą wybitną w swoim fachu i posiadał wręcz pamięć niemal absolutną. Przeglądając rzeczy odnalezione w mieszkaniu Bednarza, natrafił na złoty łańcuszek z zawieszką w kształcie serca. Od razu przypomniało mu to sprawę 15-letniej Giseli Reichenbach. Dziewczyna została napadnięta podczas powrotu do domu. Wracała wówczas z wycieczki rowerowej. Sprawca działał w ten sam sposób. Zaatakował dziewczynę, którą pobił, wykorzystał seksualnie, a na koniec zabrał jej wszystkie wartościowe przedmioty. W tym właśnie złoty łańcuszek z przywieszką w kształcie serca. Genad wiedział, jak dokładnie wyglądała biżuteria, bowiem jej matka, Ingeborg Reichenbach, posiadała jego kopię. Był to symbol ich miłości. Matka i córka miały wykonane dokładnie takie same łańcuszki z identyczną przywieszką. Gisela była jedynym dzieckiem Reichenbachów. Łańcuszek był więc bardzo charakterystyczny. To nie była zwyczajna biżuteria. Obie zawieszki zostały wykonane na specjalne zamówienie u jednego z lepszych berlińskich jubilerów. Rodzina Reichenbachów była dość majętna, by nawet tutaj nie powiedzieć, że wręcz pławili się w luksusie. Ojciec dziewczyny był właścicielem dwóch lokali – pensjonatu Blanche oraz ekskluzywnego klubu nocnego Chez Madame Blanche. Kiedy on zajmował się działalnością klubu, jego małżonka, wspomniana Madame Blanche, prowadziła pensjonat, który tak naprawdę był nim tylko z nazwy. W rzeczywistości pensjonat Blanche był znanym w okolicy domem publicznym. Oba lokale mieściły się w tym samym budynku, jakim była okazała kamienica należąca właśnie do rodziny Reichenbachów. Genad znał Ingeborg Reichenbach, czyli tą słynną panią Madame Blanche. Z uwagi na jej działalność, kilka lat wcześniej brał udział w nalocie na jej przybytek. Nie spodziewał się jednak, że wkrótce ponownie zetknie się z kobietą w dużo bardziej dramatycznych okolicznościach. Giseli udało się przeżyć napad. Napastnik został spłoszony przez dwóch spacerowiczów, którzy zareagowali na krzyki dziewczyny. Mężczyźni rzucili się nawet w pościg za uciekinierem, jednak i w tym przypadku musieli z niego szybko zrezygnować. Dalsza gonitwa nie miała tutaj żadnego sensu, ponieważ mężczyzna zaczął strzelać w ich kierunku z broni palnej. 15-latka w stanie nieprzytomnym została przewieziona do najbliższego szpitala. Nieznane są jej dokładne obrażenia. Na pewno doszło do defloracji połączonej z rozległymi obrażeniami dróg rodnych. Dziewczyna po 5 dniach walki o życie niestety tę walkę przegrała. Zmarła, nie odzyskawszy przytomności. Tym samym nie mogła pomóc policji w schwytaniu sprawcy, chociażby podając jego dokładny rysopis. Byli jeszcze mężczyźni, którzy spłoszyli napastnika, jednak oni niestety stwierdzili, że nie byli w stanie dokładnie mu się przyjrzeć, że nie było na to zbyt wiele czasu i podany przez nich opis nie zawierał żadnych cech charakterystycznych. Wiadomo było jedynie, że napastnik był dość młody, bo miał mniej więcej 20 lat. I to w zasadzie wszystko, co panowie mogli o nim powiedzieć. Ingeborg głęboko przeżyła śmierć jedynego dziecka. Od razu zauważyła brak łańcuszka. Aby doprecyzować dokładny wygląd biżuterii, pokazała swój łańcuszek. Dlatego Genat tak dobrze go zapamiętał. Co dziwne w tej sprawie to to, że z jednej strony Bednarz twierdził, że swoich napadów dokonywał kierowany instynktem przetrwania, bo musiał w jakiś sposób zarobić na chleb i oczywiście zarobić jest tutaj użyte w cudzysłowie, ale jeżeli w istocie tak właśnie było, to dlaczego wciąż trzymał łańcuszek zrabowany Reichenbachównie? Zwłaszcza, że sprawa napaści na 15-latkę miała miejsce w tym samym roku, co atak na Eckertuvne. Ta roczna przerwa w napadach pomiędzy rokiem 1925 a 1926 wynikała z tego, że jak się potem okazało, to na przełomie właśnie 1925 i 1926 roku Bednarz odsiadywał karę więzienia za kradzież. Ale jak już wyszedł z tego więzienia, no to na pewno mógł sprzedać tą biżuterię. Była ona naprawdę bardzo cenna. Za sprzedaż łańcuszka z zawieszką serca mógł liczyć na spory zarobek. Dlatego też tutaj uważam, że tą główną motywacją sprawcy nie był sam rabunek, ale chęć zaspokojenia potrzeb seksualnych. Te kradzieże, te wszystkie zrabowane przedmioty, to był tylko taki dodatek, można powiedzieć. Genat odwiedził przybytek Ingeborg Reichenbach i poinformował kobietę, że najprawdopodobniej schwytano sprawcę morderstwa jej córki. Pamiętał jej głęboki żal i żałobę za córką, dlatego też chciał, aby dowiedziała się ona o sprawie od niego, zanim nagłówki dzienników zaczną bombardować opinię publiczną tytułami nawiązującymi do sprawy jej córki, do sprawy tego głośnego morderstwa 15-latki. I chociaż intencje Genata były jak najszczersze, to jednak inspektor tutaj się pomylił. Żaden dziennik nie informował o sprawie Gizeli. Nie informował, bo nie było o czym. I nie chodziło o to, że Bednarz nie był sprawcą morderstwa. Bo tak samo jak Genat był przekonany, że Bednarz jest odpowiedzialny za morderstwo hrabiny Lambsdorff oraz za morderstwo 10-letniej Senty Eckert, tak samo wiedział, że tutaj też złapał właściwego człowieka. Ale brakowało wystarczających dowodów, by oskarżyć Bednarza o zbrodnię na Gizeli Reichenbach. Okazanie biżuterii podejrzanemu niczego do sprawy nie wniosło. Mężczyzna z lekkością odparł, że taki bibelot to można kupić dosłownie wszędzie. Pewnie to jakaś produkcja na skalę masową. I chociaż Genat wiedział, że nie jest to prawda, a ekspertyza potwierdziła, że łańcuszek został wykonany ze złota najwyższej jakości, to jednak nie wystarczyło, by oskarżyć Bednarza o morderstwo. Świadkowie ataku na Gizelę Reichenbach, a w zasadzie nie samego ataku, co już końca ataku, też nie potrafili jednoznacznie określić, czy Karl Bednarz jest właśnie tym samym mężczyzną, którego widzieli obok Reichenbachówny. Oficjalnie mężczyzna nie przyznał się do ataku na dziewczynę. Oficjalnie, bo dane na ten temat jak zwykle się rozbiegają. Ale nawet jeżeli do przyznania się doszło, to oficjalnie Karlowi Bednarzowi nie przedstawiono żadnych zarzutów. W sądzie odpowiadał jedynie za 16 przestępstw w sodomii i kradzieży oraz 2 morderstwa popełnione na tle seksualnym. Rozprawa z uwagi na bardzo delikatny temat miała być częściowo utajniona. Częściowo, bo sytuacja miała wyglądać tak, że wszyscy świadkowie i wszyscy, można powiedzieć, widzowie w sądzie mieli zostać wyproszeni z sali, natomiast dziennikarze mieli możliwość pozostania w środku. Więc było to takie trochę bez sensu, bo w końcu dziennikarze i tak później by mogli przedrukować na łamach swoich dzienników, co usłyszeli podczas rozprawy. ale ostatecznie chyba nawet do tego nie doszło. Jawność nie została wyłączona. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednocześnie zaznaczając, że jego główną motywacją był jednak rabunek. A cała reszta to tak, wiecie, wyszła w trakcie. Jest to bardzo istotne w tej sprawie, bowiem głównie chodziło właśnie o ustalenie, jakie pobudki kierowały mężczyzną. Za morderstwo na tle rabunkowym, zwłaszcza gdyby mężczyzna tutaj udowodnił, że żył w skrajnej nędzy, to mógł liczyć na łagodniejszy wyrok. Ale świadkowie twierdzili, że było zupełnie inaczej. Bo Bednarz najpierw dopuszczał się czynów lubieżnych, co tutaj mogło świadczyć o tym, że to właśnie takie były jego główne pobudki. Dopiero kiedy zaspokoił swoje żądze, przeszukiwał ofiary i zabierał im co cenniejsze rzeczy. Oskarżony, skonfrontowany z każdym świadkiem, przyznał, że zdawał sobie sprawę ze swojego temperamentu seksualnego, jednak w żadnym stopniu nie umiał go pohamować. Według opinii biegłego psychiatry, Karl Bednarz był mężczyzną o bardzo niskim ilorazie inteligencji. Pomimo silnego popędu seksualnego, który, jak się okazało, znajdował ujście nawet w kontaktach ze zwierzętami, pomimo braku empatii i zrozumienia socjalnych form życia w społeczeństwie, nie wykazywał on cech osoby sadystycznej, która dokonywałaby swoich mordów dla przyjemności. Zdaniem biegłego psychiatry, Bednarz nie mordował dla samego aktu morderstwa. Rzeczywiście, był tutaj skłonny przychylić się do opinii, że wszystkie przypadki śmiertelne były spowodowane strachem oskarżonego, który po prostu obawiał się, że krzyki ofiary zaalarmują otoczenie. Dlatego też bierne ofiary, które nie stawiały większego oporu i poddawały się woli sprawcy, uszły z życiem. Natomiast te, które walczyły z napastnikiem, były przez niego mniej lub bardziej intencjonalnie uśmiercane. Dodatkowo, co chyba warte podkreślenia, to pomimo wielu napaści na tle seksualnym, u oskarżonego nie zauważono żadnych objawów choroby wenerycznej. Ale najważniejszą opinią było to, że Bednarz nie cierpiał na żadne zaburzenie, które spowodowałoby u niego zaburzenie poczytalności. A tym samym doskonale wiedział, co robił i doskonale zdawał sobie sprawę, jakie konsekwencje wynikną z jego działania. Prokurator żądał dla oskarżonego najsurowszego wymiaru kary, jakim była wówczas kara śmierci. W jego opinii oskarżony swoich zbrodni dokonywał z premedytacją i doskonale zdawał sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Czyli tutaj prokurator oparł swoją mowę końcową na opinii biegłego psychiatry. Obrońca mężczyzny z kolei podkreślał, że oskarżony jest typem zaburzonym, niepanującym nad swoim popędem seksualnym. Swoich zbrodni dopuścił się z uwagi na trudne dzieciństwo, które miało wpływ na jego psychikę. Zdaniem mężczyzny są to wystarczające argumenty, które przemawiają za tym, że mężczyznę trzeba leczyć, a nie utylizować. Sąd jednak przychylił się do wniosków prokuratora. Berliński Sąd Przysięgłych za kradzież, posiadanie broni i zbrodnie seksualne skazał Karla Bednarza na 15 lat pozbawienia wolności. Za zabójstwo hrabiny Lambsdorff oraz za zabójstwo 10-letniej Senty Eckert Bednarz został skazany na dwukrotną karę śmierci z dożywotnim pozbawieniem wszelkich praw obywatelskich. Mężczyzna przyjął wyrok ze spokojem. Jednak musiał on być dla niego dość szokujący, bowiem podczas wyprowadzania go z sali sądowej to mężczyzna runął na ziemię, czyli po prostu zemdlał. Więc jednak musiał wziąć do siebie wydany wyrok. Z zasądzoną karą nie mógł pogodzić się jego obrońca, który wręcz stawał na głowie, aby ochronić swojego klienta przed egzekucją. Składał odpowiednie podania, podawał odpowiednie argumenty, a nawet zabiegał, zresztą skutecznie, o osobiste spotkanie z ministrem sprawiedliwości. i chociaż nie można mu odmówić zapału do pracy, bo jeszcze na 2 godziny przed planowaną egzekucją starał się przekonać ministra do zmiany decyzji, niczego nie uzyskał. Minister był nieugięty. Osoba, która w bestialski sposób pozbawia życia 10-letnią dziewczynkę oraz bezbronną kobietę, nie zasługuje na złagodzenie wyroku. Egzekucję wykonano w połowie stycznia 1928 roku. Na swój ostatni posiłek skazany zażyczył sobie bewsztyk z jajkiem, podany z pieczonymi ziemniakami i ogórkiem kiszonym. Do posiłku wypił 0,5 butelki czerwonego wina. Przed egzekucją prosił pastora, aby ten zatroszczył się o los jego 6-letniej córeczki. Obiecano mu dopilnować, by dziewczynka dorastała w dobrych warunkach. Ale czy przyrzeczenie spełniono, to nie wiem. Karl Bednarz został ścięty toporem o godzinie 7:30. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Mężczyzna był również podejrzany o morderstwo 18-latki na przedmieściach Arenfeldu oraz o napaść na tle seksualnym pod Friedrichshagen, w wyniku którego zginął żołnierz, który zareagował na wołanie o pomoc i stanął w obronie ofiary. Mundurowy został postrzelony. Nieznane są jednak nam żadne szczegóły obu spraw, a jak już wiemy, sam Bednarz nie został w obu tych przypadkach oficjalnie oskarżony. Mapę wszystkich miejscowości zamieszczam Wam w tle, bowiem chociaż nie udowodniono, by za wszystkie wspomniane przypadki odpowiadał nasz Bednarz, to rzeczywiście miejsce dokonania wszystkich przestępstw pokrywa się z terenem jego działalności. Dlatego też we wstępie materiału wspomniałam Wam, że niewykluczone, że jakieś z przestępstw popełnionych przez Bednarza miało miejsce na terenach odzyskanych. Bo to naprawdę był teren, no można powiedzieć, znajdujący się w niedalekiej odległości. I ogromnie dziwi mnie to, że historia Karla Bednarza została tak szybko zapomniana. Bo moim zdaniem zbrodnie, jakie się dopuścił, były czymś, co nie powinno tak łatwo ulecieć z naszej pamięci. A jednak dziś mało kto wie, że taka osoba grasowała na terenach nie aż tak bardzo oddalonych od naszej zachodniej granicy. O jedyne w miarę obszerne opracowanie sprawy pokusiła się wspomniana przeze mnie nieco wcześniej historyczka Regina Szturikow. Z jej opracowaniem możecie się zapoznać w reportażu Inspektor Genat i Zielony Skorpion. Oczywiście przekładając tytuł na język polski, bo dzisiaj wystarczająco już pokaleczyłam język niemiecki. Odpowiedni link zamieszczę Wam w komentarzu, bowiem jeżeli ktoś faktycznie płynnie mówi po niemiecku, to ten właśnie audiobook dostępny jest na platformie BookBeat. I nie, nie jest to żadna reklama, a materiał nie jest przez nikogo sponsorowany, ale jest to chyba najprostszy sposób, by zapoznać się ze wspomnianą pozycją. Bazując na darmowym dostępie do poszczególnych rozdziałów czy też podrozdziałów, zauważyłam, że autorka odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty. Ale niektóre przedstawione przez nią fakty i daty nie pokrywały się z tymi oficjalnymi. I ja wiem, że prasa jest zwykle mało rzetelnym źródłem i być może autorka po prostu miała dostęp do akt sprawy, czego ja niestety nie mogłam uraczyć, ale wolę zaznaczyć, że ten jej reportaż jest wersją fabularyzowaną i może nieco odbiegać od faktów. Natomiast na pewno, jeżeli znacie język niemiecki, to jeszcze raz powtórzę, że jest to pozycja, z którą naprawdę warto się zapoznać. Mnie osobiście już te krótkie kawałki, które przetłumaczyłam sobie siedząc przy słowniku polsko-niemieckim, wydały się szalenie interesujące. I bardzo żałuję, że niestety, ale mój niemiecki nie jest na tyle płynny, abym mogła przeczytać wszystkie reportaże pani Reginy. Bo jest ich oczywiście dużo więcej. A na samym końcu chciałabym jeszcze zaapelować do wszystkich moich patronów, którzy wybrali próg wsparcia, w którym przysługuje Wam nagroda specjalna, tak to ujmijmy. Nie ze wszystkimi z Was mogę się skontaktować, a nie ukrywam, że chciałabym wręczyć Wam prezent, na który zasłużyliście. Jeżeli wiecie, że jest tutaj mowa o Was i należy się Wam jakiś kubek albo torba z logiem kanału, to proszę skontaktujcie się ze mną drogą mailową, wszystko sobie tam ustalimy. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że mój niemiecki nie był aż taki tragiczny. Natomiast no, mam nadzieję, że to ta spolszczona wersja nazwiska głównego podejrzanego nie będzie aż Was tak razić. Natomiast no, nie chciałam się tutaj skupiać na łamaniu sobie języka, bo przez to zamiast skupiać się na treści, to po prostu skupiałabym się na tym, że znowu inaczej odmieniłam nazwisko Karla. Za wszystkie szumy, stuki, puki, sapania w tle przepraszam, ale... Kot spał mi na kolanach i sapał, córka śpi na łóżku obok i też sapie przez sen. O, właśnie zaznaczyła swoją obecność, tak żeby zaakcentować i potwierdzić to, co do Was mówię. Ale takie już są chyba uroki tego podcastu. Mam nadzieję, że mimo wszystko historia była dla Was interesująca, a mi udało się wyciągnąć na powierzchnię sprawę, której jeszcze nie znaliście. A wszystkich stęsknionych sprawami z naszego podwórka informuję, że jeszcze trochę i znów wrócę na nasze polskie tereny. Natomiast szczerze mówiąc, to wolę opowiadać Wam ciekawą sprawę z zagranicy, niż na siłę po prostu przedstawiać Wam jakąś sprawę z terenów polskich. Ale kończąc już to moje gadanie, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że było Wam miło spędzić czas z moim głosem. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę albo do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi wtedy bardzo miło, ale oczywiście to niczego nie zmuszam. Możecie też pozostawić po sobie komentarz albo jakiś mały donate, za który mogłabym wypić kawę. I serdecznie dziękuję wszystkim Wam, którzy do tej pory postawili mi takową kawę. Jest mi naprawdę bardzo miło czytać te wszystkie słowa wsparcia, te komplementy, które wypływają od Was w kierunku mojego kanału. Dziękuję i mam nadzieję, że nie zawiedziecie się kolejnym podcastem. Trzymajcie się ciepło i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia!